dobry, witamy. Ja jestem Agnieszka z online. To jest Ania ze szkoły jogi Prana w Jastrzębiu Zdroju.
Witajcie.
Ja chciałam z Anią porozmawiać o jodze i o macierzyństwie. Zainspirowało mnie do tej rozmowy taki fakt, że dużo kobiet przychodzi na zajęcia jogi w ciąży, a potem niewiele z tych kobiet widuje na jodze. Tak? Nawet jeśli to mija pół roku czy rok od porodu, to one gdzieś znikają. Czy macierzyństwo przeszkadza w jodze?
Mnie nie. Ja bardzo chciałam zostać mamą, więc mnie za bardzo pewnie nie przeszkadza. Natomiast wiem, że bardzo trudno sobie poukładać bycie mamą, bycie rodzicem i praktykę. Nie wiem, wychodzenie samo na zajęcia wieczorami, jak to zwykle dziecko zasypia przy mamie, nie do końca, nie wiem, zaśnie przy tacie, czy jak są kobiety, które długo karmią piersią, no to zwykle te wieczory są takie, że to jest pora taka dla dziecka, żeby pobyć z nim, więc być może to z tego wynika. U nas akurat w mieście później zajęcia mamy wieczorami, więc nie mamy zajęć porannych. Więc myślę, że to może być to, a dwa, że nie wiem, takie mam przynajmniej poczucie, że kobiety przychodzą na jogę w ciąży, bo żadna inna forma aktywności już jest jakby nie wskazana dla nich. Mhm. Lekarze sami zalecają trochę wyciszenia, trochę oddechu, no i w sumie spełniają jakby na zajęciach sobie zalecenia lekarskie. Trochę się wyciszają, trochę przychodzą. Zresztą ta joga dla kobiet w ciąży zupełnie inaczej wygląda niż później regularne zajęcia, więc jakby spełniałem swój obowiązek, rodzą dziecko.
No i już, to jest koniec przygody z jogą. A ty praktykowałaś przed ciążą, prawda?
Tak.
I w czasie ciąży?
Tak.
Jak było w czasie ciąży?
Przez pierwsze 3 miesiące prowadziłam zajęcia podpierając ściany, bo było mi tak słabo, że nie byłam w stanie w ogóle nic zrobić na macie. Później wróciłam do regularnej praktyki. Aha. W 7 miesiącu ciąży odwiedziłam mojego nauczyciela z Indii, który przyleciał do Poznania na warsztaty. Później właśnie w 7 miesiącu ciąży miałam okazję się pierwszy raz spotkać, jak byłam jeszcze w ciąży. I dla mnie ta praktyka w ciąży już później, po tych 3 pierwszych miesiącach była w porządku. Ja na co dzień praktykuję asztangę i też miałam takie jakby dylematy moralne. Rozmawiałam z Balu o tych dylematach. Czym właściwie jest ta asztanga? Jak ja tak, tego robić nie mogę, tego robić nie mogę, tu kija nie zrobię, bo już mam brzuch taki duży. No i Balu tak no, trochę śmiał się, pyta się mnie, mówi, wchodzisz na matę? No tak. Łapiesz drzwi? Tak. Oddychasz? Tak. Wykonujesz asany? No to praktykujesz. Mówi, nie oczekuj tego, że zmienia się całe twoje życie, zmienia się twoje ciało, że ta praktyka będzie, jakby, że powinna wyglądać tak samo jak przed zajściem w ciążę. Ja wtedy tak naprawdę w 7 miesiącu się uspokoiłam, bo miałam takie poczucie właśnie, że właściwie to tak nie wiadomo co robię, no ale ciało mi też nie pozwalało na wiele rzeczy. I najtrudniejszym dla mnie był powrót na matę po porodzie. 6 tygodni dałam sobie czasu na pobycie ze sobą, z Frankiem. Natomiast później zapomnij o czaturandze. Ja po prostu nie byłam fizycznie w stanie wykonać wielu rzeczy, które z łatwością robiłam nawet jeszcze w ciąży. Aha. I dotarło do mnie wtedy, jak ogromnym wysiłkiem dla nas, dla kobiet jest po prostu urodzić dziecko. Ile to nas kosztuje i jak dużo nasze ciało wkłada energii i wysiłku w sam poród. Mój poród też nie był, nasz Franka poród właściwie nie był łatwy, bo on zdecydował się wyjść w 8 miesiącu, nie pytając mnie o zdanie, nie informując mnie o niczym, tylko mama, spuszczam wodę, idę, rób wszystko, żebym wyszedł. Udało mi się go urodzić naturalnie, ale zajęło mi to 2 dni. Dwa dni naprawdę intensywnej, ciężkiej pracy i później zrozumiałam, że właśnie, że też taki jest nasz organizm, że robimy coś, urodziłam dziecko, więc teraz potrzebuję być może 2 razy więcej czasu na to, żeby w ogóle dojść do siebie. Uczenie się pokory na tej macie, uczenie się w jakby najprostszych pozycji od samego początku, wplatanie tej praktyki poniekąd w drzemki Franka, które nigdy nie trwały tak jak u wielu mam 2 godziny, tylko poranek potrafię po 20 minutach się wybudzić pierwszy raz. Więc ta praktyka dla mnie była szarpana, ale wtedy właśnie zrozumiałam, że to spięcie, które miałam w sobie, że ja muszę zrobić całą pierwszą serię, że ja muszę to, że ja muszę to, nagle przy Franku już nie było, że coś muszę. Jedyne, co musiałam, to odpuścić jakiś taki perfekcyjną wizję tego, jak powinna wyglądać praktyka asztangi, żeby siebie psychicznie nie wykończyć i żeby nie obwiniać jego za to, że się pojawił, że rozwala mi cały system mojej praktyki.
No właśnie, jak się psychicznie z tym czułaś?
Ciężko.
Ciężko.
Mam wrażenie, że teraz, kiedy Franek ma ponad 5 lat, nauczyłam się odpuszczać, bo nie wiem, bo jak jest chory, no to nie wejdę na matę, bo on potrzebuje mojej opieki. Jak, nie wiem, jak ja jestem zmęczona na przykład po całym dniu z nim, no to nie mam siły na praktykę. I wolę, szczerze powiedziawszy, zrobić sobie ciepłej herbaty, usiąść w fotelu, poczytać książkę, aniżeli mam wchodzić na matę. I też no, trochę na dzień dzisiejszy się jakby tak otrzepałam z tej takiej właśnie wizji, tej regularnej praktyki. Ja przed wejściem w ciążę wyjeżdżałam do Indii. No, tam praktyka jest magiczna i tam praktyka jest praktycznie 6 razy w tygodniu. Tam chyba to był jedyny moment w moim życiu, kiedy miałam okazję praktykować regularnie w takim tempie i w takim trybie. No bo nie wiem, bo miałam pracę od 6:30 rano, jeszcze przed zajściem w ciążę na etacie, więc no nie byłam w stanie wstać o 4, żeby zrobić tej praktyki. Więc zawsze starałam się tą praktykę gdzieś tam wplatać w swoje obowiązki. W Indiach to był jedyny czas, kiedy miałam, że tak powiem, książkowo czas na to, żeby ją praktykować. No a później no, pojawił się Franio i wszystko legło w gruzach. I teraz z perspektywy jakby nie mam w sobie takiej presji, że właśnie jak nie wejdę na matę i nie zrobię chociażby 3/4 pierwszej serii, to w ogóle kiepski ze mnie Joli, kiepski nauczyciel. No, tylko właściwie dotarło do mnie, że ta praktyka ma mi służyć i ma mnie w pewien sposób, nie wiem, oczyszczać, uspokajać, nadawać jakiejś takiej świeżości mojemu życiu, ale nie ma być czymś takim, jakby, nie wiem, do odhaczenia czymś na czekliście, że to po prostu musi się wydarzyć, a jak się nie wydarzy, to się świat zawali.
A czy służy też Frankowi, myślisz? Czy jesteś lepszą mamą, jak praktykujesz?
Na pewno. Mhm. Dla mnie zawsze praktyka asztangi była jakby przedłużeniem mojej psychoterapii. Nigdy tego nie ukrywałam, zawsze to powtarzam, że dla mnie wejście na matę jest jakby taką formą oczyszczenia. Na pewno stałam się dużo spokojniejsza. Z racji, nie wiem, psychoterapii byłam w nurcie książek psychologicznych, więc kiedy pojawił się Franek, zaczęłam czytać bardzo dużo książek o rozwoju dzieci. Franek jest też dzieckiem wysoko wrażliwym. Mam wrażenie i mam takie poczucie, że ja też nim byłam. Tylko w tamtych czasach, w latach 80. nikt o tym nie wiedział i za bardzo nie pozwalano dzieciom na upust emocji, więc je wszystkie po prostu musiałam zatrzymać w sobie. I kiedy urodził się Franio, zaczęłam jakby widzieć w nim siebie sprzed lat. Starałam się rozumieć pewne mechanizmy, starałam się zmieniać właśnie z tej naszej podświadomości jakby te wzorce, które moi rodzice stosowali, na to, żeby wypracować sobie inny model macierzyństwa. No, mam nadzieję, że mi się to udaje. Na pewno, nie wiem, na pewno jestem w stosunku do niego spokojniejsza i na pewno dużo bardziej odpowiadam na jego potrzeby, ale też z racji tego, że ja właśnie chociażby dbam o swoje potrzeby na macie i mam wrażenie, że to też jemu pomaga. Nie wiem, jestem w stanie jego bardziej zrozumieć, te czasami jego takie wybuchy emocjonalne, których on sam nie jest w stanie zrozumieć i nie jest mi w stanie o nich opowiedzieć, bo miał, nie wiem, 3 lata, 4, 2, nie wiedział tego. Natomiast dla mnie właśnie ten nurt taki pracy z emocjami pokierował właśnie w stronę takich książek o dzieciach wrażliwych i to na pewno pomogło mi bardzo w macierzyństwie, więc jak przychodzą do mnie dziewczyny, nie wiem, w ciąży na praktykę, czy przychodzą do mnie już dziewczyny, które mają małe dzieci, ja nie ukrywam jakby swojej przeszłości i wielu aspektach mojego życia i później jak słuchają tych opowieści moich jako mamy o tych dylematach, o tym, że moje dziecko też się złości i że on ma prawo się złościć. Opowiadam o tym, jak sobie ja z tym radzę. Odsyłam do lektury naprawdę całej masy po prostu fantastycznych książek takich odnośnie wychowania. To mam wrażenie i zresztą nieraz mi to dziewczyny podpowiadają, mówię, Ania, jak ja się cieszę, że ja nie jestem sama. Powiesz, bo nikt o tym nie mówi, bo wszyscy na Instagramie czy na Facebooku mają po prostu cudowne zdjęcia z dziećmi, a nikt tak naprawdę nie mówi o tej drugiej stronie medalu, o tej, która tak naprawdę dla rozwoju naszych dzieci jest najbardziej istotna. Więc pod tym względem wierzę w to, że wchodzenie codzienne na matę, praktyka na macie już od tylu lat, przynajmniej ja się czuję dużo bardziej spełnioną mamą, niż, nie wiem, niż pewnie byłabym dawniej.
To psychicznie i życiowo, a fizycznie kiedy ci wróciła mniej więcej forma po porodzie?
Wiesz co, trudno jest...
Wróciła?
Wróciła. Mam wrażenie, że ta praktyka z flankiem, siódmej serii aśtanki, jak to się często mówi, zresztą to też rozmawiałam z Babu, jak byłam u niego półtorej roku temu.
On ma dzieci?
Nie. On nie ma dzieci, ale właśnie jak mu opowiadałam, że o moim zdziwieniu, jak nie wiem, potrafiłam przez tydzień nie wejść na matę, bo flanie chory, bo ząbkował, bo gorączkował, bo to i po prostu nie miałam fizycznie, ale przez to takie poniekąd odpuszczenie swojej praktyki i przez tą taką bliskość z nim, którą miałam, ja mówię, ja wchodzę po tygodniu na macie, to się po prostu dzieją cuda. Że to moje ciało, to też było piękne doświadczenie, że nie zawsze jest tak, że musimy się, wiesz, fizycznie, nie musimy jakby wykręcać tego ciała naszego w praktyce, a ta praca, którą odrabiamy poza matą, wpływa naprawdę na nas jako później joginów, którzy po prostu wchodzimy na macie. I dla mnie takie momenty takiego, wiesz, wow, w ogóle coś się zadziało, przecież ja nie robiłam tego, nie wiem, od miesiąca, a tu nagle po prostu wyszło. I to było takie niesamowite doświadczenie. I wtedy też jakby w taką jedną całość mi się właśnie złożyła ta praktyka na macie. I ta praca taka trochę właśnie z emocjami, trochę z wyciszeniem, że jakby ja na dzień dzisiejszy nie umiem tego rozdzielić. Że dla mnie to jest tak mocno połączone i że dla kogoś mogłoby się wydawać, ale co taka, nie wiem, taka pranayama albo taki spacer z dzieckiem ci da, jak wejdziesz na matę zaraz po, nie wiem, po tym spacerze albo po tygodniu, nie wiem, opieki nad dzieckiem, ale co ty myślisz, nie robiłaś nic na macie, przecież nic się tam nie wydarzało, a ty mi chcesz powiedzieć, że ty wchodzisz za tydzień na matę i dzieją się cuda. Ale naprawdę to działa, bo nie wiem, bo przerabiam po prostu siebie od środka, a to, co jest z nami na macie, to tak naprawdę jest obraz tego, co mamy wewnątrz siebie.
A Czaturanga kiedy wróciła?
Nie wiem, po paru miesiącach na pewno. Ale to była walka, tak. Zajęło mi to i pamiętam mój płacz, jak próbowałam stanąć na rękach przy szafie. Ja nie miałam siebie się wybić. Ale mówię, to wszystko to później po czasie zrozumiałam, że tak po prostu jest, że moje ciało potrzebuje teraz regeneracji i nie potrzebuje tak intensywnej praktyki. Ono nie potrzebuje tej czaturangi, tego stania na rękach i tego wszystkiego, co przed ciążą robiłam, czy nawet jeszcze w trakcie ciąży. No o mostkach to mogłam długo marzyć. Franek też nie lubił wózków, więc jego przez 2 lata nosiłam w nosidle. Dziękowałam Wszechświatowi za jogę, bo miałam silne plecy dzięki praktyce na sztandze. Bo z tyłu nie lubił być noszony, tylko lubił być z przodu. Ale wiem później po czasie, jak to wyszło, że on po prostu uwielbiał słuchać mojego bicia serca. Mhm. A później w momentach, jak już był starszy, jak się czymś zdenerwował, to przychodził, ściągał sobie rączką ucho, kładł przy mojej klatce piersiowej i nasłuchiwał bicia mojego serca. Więc ja też zrozumiałam, że właśnie, że takie bycie z nim, ta bliskość z nim, którą mieliśmy tak naprawdę na spacerach, ona mnie też zbudowała w pewien sposób i zbudowała moją praktykę na macie.
Okej. Zadałam ci pytanie, czy macierzyństwo przeszkadza w jodze, a teraz ci zadam pytanie, czy joga przeszkadza w macierzyństwie, bo słyszałam taką plotkę, że sztanga, zresztą też jesteś bardzo szczupła, coś tam robi z hormonami, zmienia proporcje mięśniowej tkanki do tłuszczowej i że kobietom jest trudniej zajść w ciążę takim, które ćwiczą regularnie sztangę. Czy myślisz, że coś w tym jest?
Ja nie,
nie od razu zaszłam w ciążę.
Ja od razu zaszłam w ciążę, nie mieliśmy takiego okresu starania się o dziecko. Mogę powiedzieć z perspektywy jakby też, nie wiem, znajomości psychosomatyki i mojego własnego doświadczenia, że ja miałam, jak jeszcze nie praktykowałam jogi, okrutne problemy z miesiączkowaniem. Gdy lekarze rozkładali ręce i właściwie, nie wiem, poza hormonami, to nie wiedzieli, co za bardzo mi przepisać. Te problemy mi się w pewnym momencie skończyły. Później był etap wyjeżdżania intensywnego do Indii, jakby nie było te 5 tygodni tam, to jest intensywny czas, chociażby dla kobiety, zwłaszcza, że Balu ma praktykę rano i po południu. Więc ten czas jako
się uczestniczyć tak, dwa razy.
Tak, przez całe 5 tygodni, więc to jest niesamowicie wyczerpujące dla ciała. Ja zawsze przyjeżdżałam dużo szczuplejsza stamtąd, ale nigdy w życiu już mi problemy z miesiączkiem, na przykład z miesiączką, nie wróciły. Nie mieliśmy żadnych problemów, jeśli chodzi o moje zajście w ciążę, więc nie wiem, dużo bardziej na przykład skłaniałabym się ku temu, że to ten wszędobylski stres, z którym sobie ludzie nie potrafią poradzić, że to on wpływa na problemy hormonalne. Zresztą no, stres, jak to dawniej kampanie reklamowe wołały, stres zabija.
No tak.
I cały układ hormonalny od nadnerczy, nie wiem, tarczycy, jajników, to wszystko uczestniczy w produkcji hormonów. Więc bardziej bym się skłaniała ku tej tezie, że to ten styl życia i ten stres, z którym ludzie nie potrafią sobie poradzić, bo jakby no stres mamy wszyscy, i ty, i ja, i każdy człowiek, tylko my poniekąd, nie wiem, doszłyśmy do takiego momentu w życiu, kiedy mamy narzędzia do tego, żeby sobie z nim poradzić. I najprościej, nie wiem, jak ludzie mówią, a wiesz, bo mnie stres zabija. Ale to jest twój wybór, czy chcesz coś z tym zrobić, czy chcesz po prostu tkwić w tym przekonaniu, że to ciebie stres zabija, że to stres ci dezorganizuje życie, aniżeli, nie wiem, zabrać się chociażby za regularną praktykę i za przyjrzenie się temu, jak ja reaguję w pewnych sytuacjach stresowych, czy faktycznie potrzebuję zareagować tak agresywnie i czy jestem w stanie zrobić coś dla siebie, żeby, nie wiem, żeby taki, wypracować sobie taki nowy model reakcji. Natomiast u mnie ja obalam tą tezę. Ja nawet jej w ogóle nie słyszałam, ale
może lepiej. Czy Frania ćwiczy jogę?
Trochę chodzi na jakąś tam jogę dla dzieci. Czasami się przygląda, jak ja praktykuję, ale ja też nie praktykuję przy nim, bo zwykle robię to w szkole. On wie, że praktykuję. Czasami się nie wiem, a mama, po co ty jedziesz na tą jogę? Mówi Frania, bo ja to kocham. Aha, no dobrze. Jest uspokojony, że właściwie no, rozumie w to. W Indiach się zakochał. Do tej pory wspomina dosę, którą tam pan z tej knajpki, którą odwiedzaliśmy, to robili mu albo sweet jam dosa.
Czyli naleśnik.
Tak. Albo chocolate dosa. No. Albo robili mu zupę pomidorową. Natomiast zakochał się w kokosach i cały czas tylko mnie pyta, mama, ja bym chciała polecieć do Indii, a ja bym się chciała już napić kokosów, bo kokosy są takie pyszne. Więc nie wiem, jakby nie chcę projektować na niego w żaden sposób jogi. Nie chcę w ogóle, staram się sami żadnego sportu na nim nie projektować, ale na przykład czasami jest tak, że ostatnio mi mama, a wiesz, jaka jest pozycja kwiatka w jodze? Zabił mnie.
Kwiatka no to,
nie, taki w ogóle stojąc na jednej nodze i drugie kolano przyciągając do brody. Nie wiem. No i swego czasu w wannie jakieś takie różne rzeczy, jak się kąpał, jak był młodszy, mi pokazywał. Zobaczymy.
Okej, okay, a biorąc pod uwagę to, o czym mówiłaś, czyli po pierwsze wyrzuty sumienia, że się tam zostawia dziecko, a idzie na praktykę, oraz tą całą fizyczność, co byś poradziła młodym matkom? Żeby odpuściły na przykład na jakiś czas, czy żeby wróciły do jogi, czy żeby na trochę wróciły. No bo to się wszystko w głowie kłębi. Ja też mam dwoje dzieci i też pamiętam, że każda chwila odebrana tym dzieciom była dla mnie jakimś takim niepokojem, tak? Że coś robię źle.
No właśnie po warsztatach rozmawialiśmy z dziewczynami, bo też właśnie młode matki, młodymi matkami targają takie dramaty. Wiesz co, myślę, że co bym poradziła, bo to czy wracać do praktyki, to myślę, że to jest bardzo indywidualna rzecz. Natomiast temat, który mi się w różnych rozmowach ostatnio przewija, to ten taki wewnętrzny krytyk nas jako mam, który nie pozwala nam pójść na jogę, albo właśnie jakieś komentarze od rodziny, że ty to jesteś wyrodna matka, bo ty na pół dnia na jogę poszłaś, na jakieś warsztaty i w ogóle co ty robisz, to odbierasz coś tym dzieciom. Natomiast ja uważam, że i tak jak rozmawiam z moim mężem, że tak naprawdę dziecko, jeśli jest na przykład dwoje rodziców i mama i tata są ważni w życiu dziecka, to czy zostawienie tego dziecka pod opieką taty przez 4 godziny, czy to jest przestępstwo? Czy to jest właściwie pozwolenie im na zbudowanie własnej relacji? Bo my, mówię, mam wrażenie, kobiety mają taką naturę takiej kwoki, która po prostu zawłaszcza wszystkim i wiesz, ja ugotuję, i ja posprzątam, i ja się zajmę dzieckiem, że jakby same sobie odbieramy prawo do tego, żeby poświęcić trochę czasu na własną pasję, na własną praktykę i jakby odbieramy właśnie też szansę tym ojcom na to, żeby zbudowali relacje z dzieciakami. I myślę, że na tyle, na ile kobieta pójdzie ze wsparciem męża, na zasadzie, słuchaj, idź, ja naprawdę dam radę, to powinny zamknąć drzwi, wyjść, zrobić coś dla siebie i później ewentualnie przyjść i dopytać się tego męża, jak było i naprawdę uwierzyć, że oni sobie fantastycznie z dziećmi radzą.
Twój mąż sobie radzi.
Tak. No, wiesz, ja wróciłam do pracy, jak miałam 3 miesiące, znaczy jak prawie miał 3 miesiące. Kosztowało nas to, nie wiem, odciąganie pokarmu, mrożenie, rozmrażanie, dawanie Frankowi. I jak ostatnio właśnie rozmawialiśmy, to Jarek mówił, wiesz co, Ania, Franek płakał, jak ty wychodziłaś na jogę. I faktycznie nieraz było tak, że ja zamykałam drzwi, a wiesz, jak przyjechałam na zajęcia, to cała w środku chodziłam, że on tam płakał. A on mówi, jak było? Przyszedł się przytulić, zaczęliśmy się bawić.
Okay.
Wiesz, świat się nie zawalił. Już za każdym kolejnym razem po prostu było mi dużo łatwiej, bo ja wiedziałam, że no oni też potrzebują tego czasu na to, żeby zbudować relacje i dzięki temu teraz nie mamy żadnego problemu z tym, jak jechaliśmy do Indii, to ja leciałam innym samolotem i Jarek z Franiem leciał innym. Więc on sobie też dał radę w tej podróży z nim, ogarnął wszystko, nie wiem, dotarli cali, byli tam szczęśliwi, później razem też wracali, bo ja jeszcze zostawałam tydzień. Więc naprawdę, jak się ma wsparcie tej bliskiej osoby, tego partnera naszego i ojca dziecka, to naprawdę po prostu trzeba korzystać i trzeba mieć w głowie to, że oni są też naprawdę dobrymi ojcami i oni mają prawo do relacji z dzieckiem.
Czyli wyszedłam też w wywiad o tacierzyństwie.
Na to wychodzi.
Bardzo dziękuję, super. Dzięki.